Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Często w rozmowach pada pod moim adresem pytanie: czy pańska żona też nie widzi? Odpowiadam, że widzi. Po czym w głosie moich rozmówców słyszę coś pomiędzy zdziwieniem a zachwytem, z domieszką niedowierzania. Wyjaśniam, że jest wiele małżeństw, w których jedno nie widzi, a drugie jest osobą widzącą. Najczęściej słyszę wtedy: myślałem, że małżeństwa niewidomych są szczęśliwe i zgodne. Oboje mają ten sam problem i na pewno potrafią się doskonale rozumieć. Nie przyjdzie im do głowy, że jeśli w związku nie ma choćby jednego widzącego oka, to jest im przede wszystkim bardzo ciężko. Niejednokrotnie słyszę, że niewidomi powinni trzymać się razem, wspierać się, wzajemnie podtrzymywać na duchu. Sądzę, że wada wzroku, czy jej brak, nie może być kryterium doboru ludzi, z którymi się spotykam. Wiele lat temu, bodajże w Olsztynie, władze miasta wpadły na genialny pomysł. Postanowiły do nowo zbudowanego bloku zapakować samych inwalidów. Nie mam pojęcia, na ile ten pomysł został zrealizowany, ale sama myśl była rodem z wyjątkowo upiornego horroru. Naprawdę nie potrzeba wiele fantazji, żeby wyobrazić sobie w takim bloku pożar albo inną katastrofę budowlaną. Kiedy opowiedziałem o tym niewidomemu koledze, wyjaśnił mi, co na ten temat myśli, i było to więcej niż ciekawe. To jest paranoja, stary, zaczął podniesionym głosem. Chorzy na przerost prostaty też powinni się wspierać? Albo grubi, czy łysi? To nie ma nic do rzeczy, ludzie tak tylko mówią, żeby mówić, skwitował. Na co dzień obracam się w środowisku osób widzących. Nie stronię od niewidomych. Tylko czasem wstrzymuję oddech, gdy słyszę sakramentalne: pana żona też jest niewidoma? Krzysztof Galas.
Orientacja przestrzenna dla osób niewidomych to samodzielne poruszanie się z białą laską. Katarzyna Glema.
Każdej osobie niewidomej, każdej osobie bardzo słabowidzącej z resztkami wzroku, orientacja jest bardzo potrzebna, jest podstawą. To, żeby móc podejść do pracy, podejść do sklepu najbliższego, czasem do poradni, do kościoła.
Na czym polega orientacja przestrzenna? Co to jest takiego?
Jeżeli postawimy koło siebie kilka osób niewidomych, to każda powiedziałaby, że orientacja jest dla niej czymś innym. Każdy ma inną sytuację, każdy ma inny moment w swoim życiu. Są dzieci, dla których istotne jest na początku być może ta orientacja w małej przestrzeni, na stoliku, ale też poznanie dookoła swojego mieszkania, miejsca w przedszkolu. Ktoś starszy potrzebuje nauczyć się właśnie tego poruszania w najbliższym otoczeniu. Czasem przeprowadza się w zupełnie nowe miejsce. Młodzi zaczynają studia, rozpoczynają nowe życie też w nowych sytuacjach, wśród nowych osób. I wtedy ta orientacja też będzie mogła pomóc rozpocząć lepszy start w nauce, w tym co wszystkim, co jest potrzebne dookoła. Chodzi o to, żeby poruszać się samodzielnie, też umieć przejść, rozpoznać otoczenie, wysłyszeć, dotknąć, poczuć.
Wspomniała pani o tym, że dotyczy to również osób, które trochę widzą, tak zwani szczątkowcy. Orientacja nie jest tylko propozycją dla osób niewidomych.
Wszystkie osoby, które mają poczucie światła, mają resztki wzroku, są osobami słabowidzącymi, im też bardzo ważne jest, aby mieli poczucie tego, że biała laska jest jak najbardziej dla nich. To może czasem być sytuacja taka, że niesie się tą laskę złożoną w torebce, ale przychodzi moment, kiedy jest nowe otoczenie, trudne przejście przez ulicę, czasami z sygnalizacją świetlną, czasami bez sygnalizacji, i tą laskę trzeba wyciągnąć. Trzeba zasygnalizować, że potrzebuję pomocy, ale też ona pomoże mi rozeznać otoczenie, które jest dookoła.
Biała laska jest pewnym znakiem, pewnym sygnałem dla otoczenia, że mamy kłopoty ze wzrokiem, ale też jest przedłużeniem dłoni.
Potrafi rozpoznać podłoże, rozpoznać, czy jest to obok drzewo, czy słup, szerszy, większy. Jeżeli jest to stała trasa, na przykład do najbliższego sklepu, czy poradni zdrowia, to te punkty orientacyjne, one będą właśnie dzięki temu przedłużeniu poprzez białą laskę bardzo dobrze rozpoznawalne.
Jak bardzo ważna jest biała laska, można to odnieść do sytuacji, kiedy zgaśnie nam światło. I w tym momencie rękoma zaczynamy szukać drogi. I często te ręce są za krótkie i taka przedłużona ręka, czyli biała laska, pozwala osobie niewidomej znajdować to, co jest dla niej ważne i istotne.
Nawet małe dzieci bardzo, bardzo lubią ten moment, kiedy one mogą rozeznać to, co jest bliżej dookoła. Kiedy dostają do ręki białą laskę, one czasem próbują stukać, sprawdzać. To jest zupełnie naturalne. Nie robimy nic na siłę, nie układamy ręki dokładnie. Palce mają przebiegać tak, a nie inaczej. Bardziej chodzi o to, żeby dziecko się to zaprzyjaźniło, żeby dało swojej białej lasce imię jak przyjaciółce. Czasem jest to Andzia, może u kogoś starszego, można nazwać Blondie, ktoś inny inaczej, ale żeby to był przyjaciel, żebyśmy nie traktowali białej laski jako coś, co przeszkadza. Ono ma być pomocnikiem.
Pani pracuje w poradni rehabilitacji niewidomych i słabowidzących w Poznaniu na osiedlu Kosmonautów 110 jako instruktor od orientacji przestrzennej.
Moje zajęcie to zajęcie głównie w terenie, a więc praca z młodszymi, ze starszymi osobami, tam gdzie one mieszkają, tam gdzie się uczą, gdzie pracują czasem, gdzie studiują, wszędzie tam, gdzie jest pomoc. Także praca bezpośrednio w terenie.
Wejście w świat niewidomych to nieprzypadkowa sytuacja dla pani.
Nie. Od 14 lat jesteśmy z mężem rodzicami. Magdalena jest dzieckiem z resztkami wzroku. Widzi w jednym prawym okiem 4% wzroku. I od tych właśnie 14 lat jakby jesteśmy całą rodziną, mogę powiedzieć, blisko osób niewidomych. Stąd też mój podstawowy zawód zmienił się. I od tych iluś lat jestem instruktorem orientacji właśnie. Magda jest uczennicą pierwszej klasy gimnazjum zespołu szkół ojców PR-ów w Poznaniu na osiedlu Sobieskiego. Takim torem najpierw przedszkolnym, później szkolnym, właśnie i teraz już gimnazjalnym szkoły masowej może iść. Dzięki temu też, że jest dodatkowy sprzęt, to, że ona może być z laptopem w szkole, że może sobie notatki notować bardzo sprawnie dzięki bezwzrokowemu pisaniu na klawiaturze, że może pewne rzeczy nagrywać, że używa lupy powiększalnika elektronicznego.
Magda troszkę widzi.
To jest takie widzenie, które pozwala jej pisać bardzo dużą czcionką 90 na ekranie laptopa. To widzenie pozwala jej się też samodzielnie poruszać. Oczywiście wcześniej też po wyćwiczonych i przećwiczonych trasach. Nie widzi na przejściu dla pieszych światła. Przeszła kurs orientacji w przestrzeni. Umie posługiwać się laską, zna Braille'a. A z tym, że nie używa go na co dzień.
Mama Magdy jest bardzo wymagająca dla niej?
Bywają takie dni, że tak.
To znaczy?
Myślę, że okres, kiedy ma się 14 lat, to jest ten moment, kiedy w każdej sytuacji młody człowiek zaczyna mieć swoje zdanie. I myślę, że czasem na tym tle mamy też pewne niesnaski. Z tym, że Magda jest takim dzieckiem, które o co się poprosi, to ona to rzeczywiście bardzo chętnie wykonuje. I jest bardzo ambitna, chętna do wszystkiego i to myślę, że z jej problemami to jej bardzo pomaga.
Magda ma spore rodzeństwo.
Dwaj starsi bracia jej pomagają w życiu, trochę czasami szorstko, ale to też jest bardzo przydatne. I też siostry, z którymi wspólnie do tej samej szkoły co rano, 7:30 wsiada do autobusu, jedzie. Czasem dostaje SMS-a ze szkoły, czy mogę wrócić z Marysią, czyli z koleżanką i tak wraca.
Prowadzi pani Klub Rodziców Dzieci Niewidomych przy Polskim Związku Niewidomych w Poznaniu.
Klub istnieje już ponad 30 lat. Ja już 5. rok staram się organizować spotkania comiesięczne. Myślę, że z ciekawymi ludźmi, też z osobami niewidomymi czy słabowidzącymi, które znalazły swoje miejsce. I myślę, że na tym najbardziej nam rodzicom zależy, żeby nasze dzieci też mogły przejść przez życie i znaleźć swoje miejsce, żeby może założyły rodzinę, miały zajęcie, które będzie ich satysfakcjonować.
Ale do klubu trafiają rodzice często z malutkimi dziećmi.
Są rodzice młodszych dzieci i wtedy myślę, że najlepsze jest to, że oni mogą słuchać innych, tych, którzy przeszli określoną drogę, bardzo podobną, bo pewne etapy są podobne, kiedy szuka się dramatycznie pomocy lekarskiej, okulistycznej, kiedy nie zawsze też umie się akceptować niepełnosprawność, niemożliwości swojego dziecka, kiedy zadaje się te pytania bardzo trudne, jak dziecku pokazać świat, skoro ono go zobaczyć nie będzie mogło. I rodzice o tym opowiadają na spotkaniach klubu, tym się ze sobą dzielą. Później przychodzi moment, kiedy trzeba wybierać, czy przedszkole, czy też jeszcze dłużej w domu, jakie przedszkole. Rodzice są często z bardzo małych miejscowości, może nie mogą regularnie przyjeżdżać na nasze spotkania, ale takie spotkania imprezowe raz do roku, które organizujemy, bożonarodzeniowe, latem, czy też dzięki projektom różnym organizowanym przez Polski Związek Niewidomych, możemy wyjeżdżać na warsztaty. W ubiegłym roku były takie nad morzem, kiedy tych 20 kilka rodzin może wspólnie przez dłuższy czas być i rzeczywiście ta wymiana doświadczeń jest bardzo cenna.
Najbliższy czwartek, 14 marca, kolejne spotkanie Klubu Rodziców Dzieci Niewidomych przy Polskim Związku Niewidomych w Poznaniu.
Zaprosiliśmy przedstawicieli Kuratorium Oświaty z Poznania. Będziemy chcieli rozmawiać właśnie o tych problemach, które związane są z edukacją naszych dzieci. Często bardzo trudno znaleźć szkołę, która chciałaby przyjąć, która chciałaby się zaangażować w edukację dziecka, które bardzo słabo widzi, które źle widzi, które nie widzi zupełnie. O tych problemach rozmawiać, może radzić, może słuchać. Myślę, że będzie to bardzo dobre spotkanie. 14 marca, godzina 17, siedziba Okręgu Polskiego Związku Niewidomych, Aleja Niepodległości 29.
Katarzyna Glema.
Zapraszam na stronę Polskiego Związku Niewidomych. Tam w zakładce Klub Rodziców zawsze aktualna wiadomość od nas, jakie spotkanie w kolejnym miesiącu, co się dzieje. Dziękuję.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Irena Koszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.